Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. 18.05.
Naszym gościem będzie...
Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Nadolny. Zapraszam na Zwierzenia przy muzyce.
Muzyk, kontrabasista, człowiek wielu pasji. Kontrabas, to miłość.
To miłość, ale zawód.
Szybownictwo?
To jest miejsce, gdzie wypoczywam. Również jestem instruktorem szybowcowym, gdzie zaczęła się też odpowiedzialność za innych. To już nie jest taka zabawa.
Fotografia?
No jest to jakiś sposób spełniania się w poszukiwaniu piękna.
Dzisiaj moim Państwa gościem jest człowiek wielu pasji, wielu zawodów również, uśmiechnięty, Grzegorz Nadolny. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Nie będziemy mówić do siebie na pan i pani, bo chyba za dużo się lat znamy, zbyt długo.
No jest to kawał czasu.
Prawda?
To prawda.
No dobrze, postaram się wymienić bez uszczerbku wszystkie twoje pasje. Kontrabas, to miłość.
Tak, to miłość, ale zawód. Miłość i zawód, znaczy nie zawód miłosny, ale miłość. Miłość absolutnie, no. Cieszę się, że jest też moją pasją wciąż.
Szybownictwo. To?
Trudno mówić o podziale miłości, ale to jest pewnego rodzaju upust.
Czyli to jest ta prawa komora.
Tak, tak. To jest miejsce, gdzie wypoczywam, aczkolwiek od ostatnich od trzech lat. Również jestem instruktorem szybowcowym, gdzie już zaczęła się też odpowiedzialność za innych. To już nie jest taka zabawa.
Dobrze, idziemy dalej. Fotografia. Dwie komory zajęte.
Nie wiem, gdzie to umiejscowić. No jest to jakiś sposób spełniania się w poszukiwaniu piękna wizualnego. Łapania tego, co eteryczne, próby złapania tego, co nas otacza i takiej metamorfozy, próby przemiany tego, co przestrzenne w płaskie, zamknięcie jakiejś emocji tej chwili. To jest po prostu też jakaś chęć poszukiwania.
A edukacja i animacja kultury?
Ja myślę, że to są rzeczy, które wynikają w sposób naturalny z zawodu. Po prostu zajmując się w tej chwili edukacją, ileś tam lat jestem na scenie i mam nadzieję, że mam coś do zaoferowania studentom. Szczęśliwie jestem wykładowcą na Akademii Muzycznej i próbuję podzielić się tą swoją wiedzą z naprawdę utalentowanymi ludźmi. Cieszę się z tego, bo to jest myślę, że pasja. Przedstawianie tego, co udało mi się odkryć innym ludziom.
Na pewno jeszcze jakiegoś zawodu i z twojej pracy, pasji nie wymieniłam.
Ja jestem, w ogóle trudno mi jest mówić o sobie, w tak bezpośredni sposób mnie wypytujesz. Od kiedy pamiętam, byłem człowiekiem z tak zwanym pieprzem w pewnej części ciała. I trudno mi było usiedzieć na miejscu i rzeczywiście wiele rzeczy mnie interesowało. Interesowało mnie w taki sposób, że chciałem zawsze zobaczyć, co jest w środku. I pierwsze takie próby doprowadzały do przede wszystkim demolowania domowych sprzętów, przede wszystkim radiowych. Chciałem zobaczyć, co tam jest w środku. No i rozwaliłem tacie radio. No nie był z tego powodu zadowolony.
Ale zobaczyłeś?
Tak, no zobaczyłem rzeczony procesor wtedy i było to dla mnie odkrycie.
Myślałam, że to był zawód.
Zawód? No, zawód na pewno był u mojego taty, ponieważ radio było nieodwracalnie zdemolowane. Ale taka chęć odkrywania i zaglądania do wnętrza pozostała we mnie do dzisiaj. Aczkolwiek jestem ostrożniejszy, ponieważ wiem, że niektóre sprawy rzeczywiście mogą zdemolować sytuację bezpowrotnie, kiedy chce się tam zajrzeć za głęboko.
Czyli jesteś ostrożny w ogóle w swoim życiu?
Moje życie mnie uczy ostrożności szczęśliwie w tej chwili, biorąc pod uwagę chociażby sprawy związane z paralotniarstwem, gdzie byłem o krok od tego, żeby być kaleką, więc ta ostrożność jakby w tym momencie następuje dosyć duża.
A powiedz mi, dlaczego kontrabas? No bo instrument duży, ciężki, taki trochę niekomunikacyjny.
Nieporęczny, absolutnie. Same są z nim problemy.
I długo się pali.
Tak, długo się pali. Dlaczego kontrabas? Sytuacja jest nieco przewrotna. Ja zaczynałem swoją edukację w taki sposób, że byłem samoukiem. Można powiedzieć, że pochodzę z rodziny muzycznej, gdzie wszyscy zajmowali się muzyką, stąd nasi rodzice między innymi się znali.
Tak jest.
Nie chcę powiedzieć, jak długo my się znamy w związku z tym, ale ja pamiętam, że jako dzieci również się spotykaliśmy. W mojej rodzinie się grało w tej chwili coś takiego jak rodzinne muzykowanie. W ogóle ja odkrywałem coś takiego, kiedy pojechałem do Marcina Pokusy, kolegi, który jest góralem, studiował tutaj. I rzeczywiście tam się w rodzinie śpiewało, muzykowało. Ja pamiętam u zarania to coś takiego w mojej rodzinie też się działo, że bracia się spotykali. Wujek jest basistą, mama śpiewała, tata grał na perkusji i to było też takie współdzielenie zawodów trochę. I w zasadzie ja się wtedy muzyką nie interesowałem. Muzyką się zainteresowałem dosyć późno, kiedy uczyłem się w technikum rolniczym w Karolewie. Był wakat na basistę i tak się złożyło, że no mówię, dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. No
najpierw
i...
była basówka?
Tak, tak. Najpierw była basówka, tam uczył nieodżałowany instruktor, akordeonista, pan Marks. No i w ten sposób jakby zacząłem swoją edukację samodzielną, w zasadzie samodzielną. Problem samodzielności w edukacji polega na tym, że trzeba wyrąbać wszystkie drzewa, żeby znaleźć ścieżkę. Z jednej strony jest to cenne, bo poświęca się dużo pracy, żeby to wszystko odnaleźć. Z drugiej strony troszkę płonny wysiłek, który w tej chwili oszczędzam chociażby swoim studentom i wskazuję im tą drogę, żeby nie chodzić w kółko. No i była gitara basowa. Później zaczęła się no, solidna praca, poznawanie, słuchanie, spisywanie. Znajomość z kolegami bardzo wykształconymi już wtedy, jak Krzysiu Herdzin, Grzegorz Dareń, wspólne muzykowanie, dżemy w Beanusie i później współpraca z Jackiem Pelcem w jego trio, City Jazz Trio, gdzie z Krzysiem Herdzinem i z Jackiem no, zjeździliśmy naprawdę całą Europę. I dla mnie to było jak złapanie Pana Boga za nogi wtedy. No ale nastąpił taki moment, gdzie Jacek powiedział w swoim stylu stareńki: teraz niestety gra się na kontrabasie, no i musisz się nauczyć.
A to przejście z tego małego wiosła na kontrabas.
Ja przede wszystkim nie mogłem w to uwierzyć, że Jacek w zasadzie w tak ultimatywny sposób stawia sprawę, że tak ma być i koniec. I troszkę byłem wtedy no, niepocieszony, że muszę... No, to są, biorąc pozory kuzynostwa, to są zupełnie inne instrumenty. Zupełnie inaczej się myśli, zupełnie inaczej rozkładają się... znaczy się dźwięki rozkładają się podobnie. Tak jak gitarę basową można potraktować bardziej wertykalnie, tam bardziej horyzontalnie te dźwięki się rozkładają cała. No poza tym nacisk, no wszystko jest inaczej. Nie jest to tak łatwo połączyć.
Ale jak kontrabas brzmi.
No właśnie, i tutaj dotykamy sedna. Tutaj dotykamy sedna, że jakkolwiek by gitara basowa nie miała nawet pudła akustycznego, nie da się zastąpić tego całego waloru pełni alikwotów, tego akustycznego brzucha, który kontrabas ze sobą niesie. I tutaj, mówiąc kolokwialnie, jest pozamiatane, jeśli chodzi o brzmienie. Kontrabas niesie ze sobą tyle walorów brzmieniowych, tyle wartości, poza tym cała historia jazzu związana jest z kontrabasem. Ja zawsze blisko tej muzyki jakby stąpałem, gdzie... No, poświęciłem znowu ileś tam, nie skłamię, lat pracy, żeby ten instrument, prost mówiąc, pokonać i jeszcze cały czas go pokonuję.
Ja trochę się nieraz dziwię, że teraz amerykańscy muzycy, którzy przyjeżdżają do Polski na koncerty, chociażby na Bydgoszcz Jazz Festival, korzystają z wypożyczonych instrumentów.
To jest trudna rzecz. Najczęściej to jest mój instrument. Kiedy Józef organizował Bydgoszcz Jazz Festival, mój kontrabas był rzeczywiście wypożyczany i na wielu zdjęciach z zagranicznymi wykonawcami występuje kawałek mnie, czyli mój instrument. W tym roku nie, ale jest to trudne, bo kontrabas ma mnóstwo niuansów. To nie jest takie proste, przejść z jednego instrumentu na drugi. Aczkolwiek pamiętam Jacka Niedzielę, Mejrę, który również pożyczał ode mnie niegdyś instrument, jemu to absolutnie nie przeszkadzało. Z mojego punktu widzenia to jest trudne, widać, że z punktu profesora wykształconego wirtuoza to nie musi być takie trudne. Aczkolwiek, no, żeby poznać te wszystkie niuanse, rzeczywiście trzeba z tym instrumentem spędzić trochę czasu.
Do rozmowy z Grzegorzem Nadolnym powrócimy już za chwilę.
Thank you.
niego doszedłeś dość długą drogą. Teraz tę drogę skracasz swoim studentom i podopiecznym. A może to nie jest dobry pomysł, żeby skracać? Może tak powinno być, żeby przejść okrężną drogą?
Znajdujemy się w określonej sytuacji, w sytuacji akademickiej, gdzie danemu studentowi no wskazuje drogę i to jest, uważam, moja powinność. Jest pewien kanon wykonawczy, no tego powinna uczyć szkoła, akademia w ogóle. No, mamy jakieś zasady, natomiast próbuję również zaszczepić taką rzecz, że ja nie będę starał się lepić tych ludzi na swój obraz i podobieństwo. Staram się dać im narzędzia tylko i wyłącznie, powiedzieć, tu masz młotek, tu masz kombinerki, tu masz szereg innych narzędzi i masz z tego zbudować coś, co tobie będzie się podobało. Zadaniowo oczywiście traktujemy teraz, proszę zbudować karmnik. No ale czasami w tym karmniku dziurka jest od spodu, czasami daszek jest nieco krzywy, no ale pierwszy, drugi, trzeci, czwarty mogą być nieudane i na tym polega ich droga.
Czyli robisz takie zajęcia małego majsterkowicza, tak?
Tak, kontrabasowego małego majsterkowicza, który muzyka jazzowa jest muzyką tak abstrakcyjną, tak silnie związaną z personalizacją, tak silnie związaną z własną wypowiedzią, że trudno by było tym ludziom coś narzucić, tym bardziej w czasach dzisiejszych to nie jest utyskiwanie, tylko chodzi o to, że komunikacja jest olbrzymia. Można na wyciągnięcie ręki mieć największych tuzów na kliknięcie w zasadzie myszki i mieć ich przed oczami. A wracając do czasów mojego rozwoju, pamiętam, jak przyjeżdżały skopiowane podręczniki, które przywieźli koledzy ze statków z daleka tutaj na Śniadeckich do PSJ-u. I była kolejka. Tak, i była kolejka, to jest niewyobrażalne, że ludzie w zasadzie chcieli...
Takich siermiężnych teczuszkach.
Coś nie, tego w ogóle nie da się powiedzieć.
Skserowane
nuty. Tak, to brzmi jako powieść z wojny. No, że, a to było 20 parę lat temu, 30.
No 20 parę.
No, 20 parę. Wtedy Dorota tam pracowała.
Tak jest.
Goldman jeszcze. No takie były czasy. W tej chwili jakby ta łatwość troszkę też zaciera ten kontrast i tą możliwość i umiejętność poszukiwania. Ten filtr się zaciera i tak naprawdę staram się być również drogowskazem, bo te rzeczy, które...
Ale musisz pozostawić tę ciekawość u swoich, prawda, studentów.
Ciekawość tak, jak najbardziej. Ta ciekawość jest u niektórych olbrzymia, tylko że...
A u niektórych ich jej nie ma po prostu.
No nie ma, ale to jest zupełnie naturalne. Ktoś, kto nie chce się nauczyć, się nie nauczy. Koniec, no. I to jest, i żadna akademia i żadna szkoła nic z tego nie zrobi. Jesteśmy tylko częścią tej możliwości pobierania edukacji. I właśnie takim jakby drogowskazem, w którym kierunku warto iść, to nie jest kwestia narzucania, po prostu.
Ja zupełnie powiem szczerze, nie kadząc ci, że byłam na kilku twoich, nie mówię już teraz o koncertach, a o twojej Akademii Jazzu i chłonęłam. W związku z tym masz taki ukryty talent po prostu do przedstawiania historii jazzu w sposób niezwykle przystępny.
Dziękuję, Madziu, że tak powiedziałaś, że czy ukryty talent... Staram się spojrzeć na muzykę jazzową oczami ludzi i uszami ludzi, którzy wokół tego arcydzieła współczesnych czasów przechodzą, jak czasami, nie chcę tego brzydko nazwać, po prostu czegoś, czego nie rozumieją. A wystarczy kilka słów, kilka właśnie drogowskazów, żeby dać tym ludziom możliwość korzystania z tego piękna, które w muzyce jazzowej jest zawarte. Bo to jest piękno, to jest abstrakcyjne piękno, ale piękno. Również jakby sięgam do własnych doświadczeń. Kiedy muzyka jazzowa dla mnie była absolutnym zgiełkiem, czymś niezrozumiałym. No, wszyscy grają naraz, ten tu trąbi, ten tu coś na bębnach, ten coś na basie. No, jest jakiś performance. No może to jest i ciekawe, ale ja tego w ogóle nie rozumiem. Było to dla mnie odpychające. Kiedy sam zacząłem się uczyć muzyki, czyli tutaj dotykam znowu elementu edukacyjnego, zacząłem to rozumieć. I żeby to zrozumieć, wtedy można to zupełnie w dużo lepszy sposób skonsumować, tą sztukę, jeśli oczywiście ludzie tego chcą.
Ale ty opowiadasz historię i to jest też fajne.
No ale z tej historii to wszystko jakby wynika, bo to jest ta ewolucja jazzu, no, postępuje cały czas. Jest wielu epigonów, którzy próbują do tamtych czasów wrócić i wynika z tego całkiem inna nowa gałąź, bo próbujemy, to jest klasyczne koło historii, klasyczne koło kultury, że próbujemy na nowo coś znowu odkryć, a tyle rzeczy zostało odkrytych. Czasami w tej pogoni szukamy czegoś nowego, bo cały czas ten dzisiejszy świat musi być coś nowego, musi być coś odkrywczego, musi być coś takiego, co nas musi porwać i zainteresować. Wystarczy spojrzeć w tył, zobaczyć, co ci artyści robili w latach 40., w latach 50. i nagle przysiadamy na miękkich nogach i mówimy, kurka wodna, przecież to już było, to raz. I jakie to jest ciekawe, to dwa. Więc nie chodzi o to, że chcę być jakimś skamieniałą istotą nawołującą do tego, że wszystko, co piękne, to już było i wszystko, co interesujące, było, tylko chciałbym to pokazać jakby na nowo, jeszcze raz.
Z drugiej strony to, że wszystko już było, to wcale nie zwalnia nas od tego, żebyśmy poszukiwali.
Absolutnie, tylko to jest grząski grunt i to jest próba poszukiwania, znowu powtórzę, cały czas piękna. Obraz tego piękna we współczesnym świecie również zaczyna być inny, bo jesteśmy coraz odważniejsi, w coraz bardziej oryginalny sposób chcemy coś pokazać. Czasami również to piękno gubiąc. I gramy coraz głośniej, gramy coraz szybciej, gramy coraz doskonalej. A okazuje się, że na przykład wśród basistów niedawno zmarły, nieoceniony Charlie Hayden grał grube, niskie dźwięki, czy Steve Swallow na gitarze basowej gra mało, tylko też trzeba przejść
tylko
jakąś drogę, tak, że mówi na instrumencie to, co trzeba. I to jest ogromny artystyczny wysiłek, przejść naprawdę mnóstwo kilometrów, żeby do tego wniosku dojść. To nie jest łatwe.
No ale do tego też potrzeba trochę głowy, prawda? No, człowiek...
Głowy, wiedzy, pokory, znajomości literatury, poznawania, chęci poznawania tego właśnie, co było, bo nie zbudujemy nowej wartości, jakkolwiek ona by nie była potrzebna, jeśli nie będziemy wiedzieli to, co wydarzyło się wcześniej, no bo jesteśmy osadzeni bardzo mocno w tych korzeniach kultury i w tym, co się wydarzyło. Dlatego powracając jeszcze do Akademii, próbuję swoim młodszym kolegom jakby przedstawić ten świat w bardzo podobny sposób, że nie dowiemy się niczego, jeśli nie będziemy czytać lektur, czyli słuchać tej muzyki.
To chciałam powiedzieć, że do pewnego momentu, jak się nie przeczyta jakiejś tam grupy książek, to potem już trudno nadgonić ten czas.
No tak, no. Można powiedzieć, nie ujmując nic temu, że to jest banalna prawda, no ale taka jest. Taka jest, to jest po prostu prawda.
Do rozmowy z Grzegorzem Nadolnym powrócimy po utworze, a słuchają Państwo El Jazz Big Bandu.
Ja wysłała raz, dwa liścik do nieba z prośbą bez dna, żeby sam Mikołaj tu wpadł. Mazurek i barszcz, a karpia i mak, byłoby pięknie, no pewnie, że tak, gdyby sam Mikołaj tu wpadł. Ma i że spełnia nam sny, gdy pierwsza gwiazdka budzi się, by święty nasz Mikołaj tu wpadł. I barsz, jeszcze na karpia i mak. Byłoby pięknie, pewnie, że tak, gdyby sam Mikołaj tu wpadł. Kolęda kolęduje, a z pastoranką ja do ludzi tych wędruję, co ciągle wierzą, tak jak ja, że drogę ma i że spełnia nam sny, gdy pierwsza gwiazdka budzi się, by święty nasz Mikołaj tu wpadł. Czy młodzień, czy nie, czy grzeczni, czy ech, było nie najgorzej w tych dniach. Wzruszeni wśród świec, z okładkiem jak śnieg, ciemy tę radość działa jak lek. Skoro blask miłości, skoro blask miłości tu wpadł.
Dziś naszym gościem jest Grzegorz Nadolny. Rozmawiamy nie tylko o muzyce, ale również o innych zajęciach i pasjach.
Spełniasz się w muzyce, spełniasz się w nauczaniu. Po co ci szybownictwo? Po co ci fotografia?
Po co mi szybownictwo? To jest bardzo prosta rzecz. To jest taki zawór bezpieczeństwa. Akurat na lotnisku spotykam zupełnie innych ludzi, zupełnie innych środowisk i to jakby też pozwala mi otrząsnąć się ze spraw zawodowych i z różnych napięć, które tutaj są. To jest swoiste katarzis.
Rozumiem, że tam nie rozmawiacie o przebiegu funkcji.
A nie. Tam rozmawiamy o wielu innych rzeczach i spotykamy zupełnie innych ludzi. Bardzo lubię to środowisko, bo tam ci ludzie połączeni są znowu jedną pasją w zupełnie innym środowisku i mamy panów prezesów, właścicieli firm, wielu informatyków, którzy przychodzą przez płot i wszyscy jesteśmy
zadartymi
głowami, patrzymy i czy nam się uda polecieć dalej, czy nie uda. Tak, mówimy o zupełnie innych rzeczach, tam gubimy tą codzienność.
I tam jesteście wszyscy równi.
Tak, oczywiście.
Pełni pokory.
Czy równi? No, tam jest swoista hierarchia podlegająca wyszkoleniu, ale tak, pełni pokory. Powinniśmy przynajmniej.
A miałeś jakieś takie niebezpieczne sytuacje?
Tak, miałem. Nie za bardzo chcę się nimi chwalić, ponieważ zazwyczaj niebezpieczne sytuacje w lotnictwie wynikają z arogancji i ignorancji. A to są cechy, tam w powietrzu mają przebieg zero-jedynkowy. Tak jak mogę sobie ryzykować na instrumencie eksploracji przeróżnych przestrzeni i ryzykuję tylko opinię innych, czy to im się spodoba, czy nie, tak w szybownictwie na eksplorację innych przestrzeni mogę sobie pozwolić właśnie w taki sposób zero-jedynkowy, bo mogę zginąć po prostu. Tam jest szereg zasad, które mówi się o tym, że to są sporty niebezpieczne. One są na tyle niebezpieczne, na ile my postępujemy w niebezpieczny sposób. Obciążenie szybownictwa przepisami jest dosyć duże. Jeśli będziemy respektować je, wszystko odbędzie się pięknym lądowaniem na lotnisku. Jeśli nie, no to możemy ryzykować rozbicie sprzętu albo własne życie. Dużo by o tym opowiadać, bo zupełnie inaczej sytuacja wygląda z punktu widzenia odpowiedzialności instruktora. Bo kiedy ja ryzykuję własne życie i gdziekolwiek chcę polecieć dalej, nie mówię od razu, że jest ryzyko życia, ale na przykład lądowania w terenie przygodnym. To jest naprawdę piękna przygoda, kiedy leci się daleko, paręset kilometrów od lotniska. Jak to jeden z moich kolegów powiedział, to są szachy z przygodą, szachy z przyrodą i cały czas to rozpoznajemy, cały czas kalkulujemy, czy uda nam się wrócić na lotnisko. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy jest się instruktorem. Wtedy ten poziom ryzyka naprawdę musimy zminimalizować w zasadzie do zera, bo jesteśmy odpowiedzialni za kogoś drugiego, kogo uczymy tego latania i to jest... No długo bym mógł tak, ale...
No i żeby móc latać, to też musiałeś wykonać ileś tam skoków ze spadochronem, tak, czy nie?
Nie, w tej chwili przepisy są zmienione, mamy tylko szkolenie naziemne. Niegdyś było tak, że trzeba było wykonać 3 obowiązkowe skoki, w tej chwili Przyszły do nas europejskie przepisy, które są nieco luźniejsze, aczkolwiek kilku szybowników skacze.
Ty jeszcze nie.
To jest zupełnie inny sport. Intensywność doznań w skoku spadochronowym jest bardzo silna i bardzo krótka. Nam chodzi o to, żeby jak najdłużej latać. Z tego, co obserwuję, skoczkom zależy na tym, żeby jak najszybciej znaleźć się na ziemi.
Jak wygląda ten świat z wysokości ilu metrów?
Różnie. Ja powtarzam taką sentencję, że będąc w powietrzu jesteśmy z dala od największych dwóch zagrożeń, ziemi i ludzi. Będąc tam... Jak to wygląda? Wygląda pięknie. Coś niesamowitego jest w ogromnej przestrzeni, w dostępności tej przestrzeni, w możliwości poruszania się o własnych siłach i siłach przyrody przez wiele, wiele kilometrów.
I rzeczywiście jest cisza?
To nie jest tak, że jest zupełnie cicho, bo oczywiście szybowiec postępuje z jakąś prędkością i latając szybko już szybowcami wyczynowymi typu 140, 180, 200, 250 na godzinę, ten szum akustyczny jest dosyć intensywny, więc to nie jest tak, że cisza jest zupełna. Poza tym my znajdujemy się w tak zwanej przestrzeni kontrolowanej i zawsze z największą przyjemnością słyszymy kontrolerów z naszej wieży.
No dobrze, schodzimy na ziemię, bo rozumiem, że latając na szybowcach nie robisz zdjęć, czy robisz?
Bywa, że robię, natomiast nie biorę tam swojego aparatu, gdyż jest za duży i to jest lustrzanka. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zasłaniać jedno oko w czasie lotu, bo no ale małym aparatem rzeczywiście można robić zdjęcia i takie zdjęcia robię. Robi się takie zdjęcia przez okienko. Albo jeśli lecimy szybowcem dwustorowym, jeśli jest taka możliwość, to wtedy można robić zdjęcia.
Twoje zdjęcia są artystyczne. Znowu dusza artysty się odzywa.
Nie wiem, Madziu, czy są, ale...
Są.
Tak, skoro tak twierdzisz, to cieszę się. Tak jak mówiłem, ten fluid, taka eteryczność obrazu gdzieś mnie po prostu interesuje. Nieuchwytność, jakby też metaforyczność obrazu jest czymś, co chciałbym przekazać, bo użyję takiego trudnego terminu, tak zwanej idiosynkrazji, że każdy może widzieć coś innego. Każdy może widzieć coś innego. Tak samo w obrazie, jak i w muzyce. I to jest znowu jakieś pole poszukiwań, jakieś pole eksploracji. Poza tym też fajna przygoda. Kolejna. Chodzenie z aparatem i odkrywanie tego. To też uczy wrażliwości.
Wrażliwość. Ty już nieraz chodzisz o dość późnych porach z tym aparatem.
Tak, chodzę o dość późnych porach. I
jeszcze w niebezpiecznych miejscach się znajdujesz, nie wiem, czy wiesz w ogóle.
Tak słyszałem, aczkolwiek nie byłem tego świadomy.
Ale zdjęcie wyszło ładne.
Zdjęcie wyszło ładne. Poszukuję, no mam paru mistrzów, jest kilku fantastycznych fotografów. No, Marka Hoffmana znam osobiście, Wojtka Woźniaka znam osobiście, więc myślę, że ci panowie również, Wojtek jest muzykiem, Marek jest muzykiem. To są jakieś powinowate mimo wszystko rzeczy, aczkolwiek no dotykam tego jednego słowa cały czas, to jest wrażliwość, która pozwala jakby widzieć coś więcej niż normalnie. No.
Grzegorz Nadolny, człowiek renesansu chciałoby się powiedzieć, i nic w tym zdrożnego. Muzyk, kontrabasista, pedagog, również szybownik i fotografik. ty muzycznie już się tak spełniłeś w 100%?
Nie, ja w ogóle nie będę spełniony w 100%. Jak mi się... Ja bym potrzebował drugiego życia, żeby pokonać kontrabas. Nie, no nie będę spełniony, bo bycie muzykiem, myślę generalnie, bycie artystą to jest szkoła poszukiwania i dochodzenia cały czas. No, mówiąc kolokwialnie, gonienie króliczka.
Nigdy się... A to na tym polega.
Tak, tak, ale nigdy się go nie da złapać i to jest w pewnym sensie frustrujące. Ale w pewnym sensie, jeśli to się zaakceptuje, to cały czas jest się na drodze poszukiwań i wtedy życie po prostu jest ciekawe.
Ale ty jesteś bardzo wszechstronnym kontrabasistą i różne gatunki uprawiasz muzyczne.
No to jest mój zawód, Madziu, bo no, będąc w zawodzie muzyka, trzeba rzeczywiście umieć poruszać się w wielu stylistykach. Szereg tych stylistyk, artystą się bywa. Artystą się bywa, kiedy mam szansę zaprezentować się w sposób artystyczny. To jest ogromna rzecz dla mnie, kiedy mogę występować na scenie i grać swoją muzykę. Natomiast na co dzień pełnię rolę służebną tak zwanego sidemana, gdzie próbuję grać z innymi. Umiejętność zrozumienia stylistyki, umiejętność wspólnej wypowiedzi z innym artystą, to jest w zasadzie obowiązek muzyka, który pełni rolę służebną na kontrabasie albo gitarze basowej.
Ale ty wolisz mniejsze składy, czy na przykład pracę z big bandem?
To są różne sfery pracy. W zasadzie praca z big bandem polega na jakby odwzorowaniu zapisanej ścieżki w jak najlepszy sposób i bliższe to jest pracy muzyka klasycznego, czyli pulpit, tekst, odwzorowanie tego tekstu, oczywiście w jak najlepszy sposób, no ale praca muzyka w małym składzie myślę, że tam mi bardziej pasuje jednak, że daje większe pole do wypowiedzi właśnie takiej osobistej.
Dostajesz większych skrzydeł, tak?
Artystycznej. No to zależy też od, od tego, kto jaki postawi próg. Bo bywa tak, że rzeczywiście trzeba się zbierać i to jest tak, że jest wiele, wiele dni, czasami tygodni ćwiczenia przed jednym koncertem, a jak to niektórzy moi koledzy, no to fajnie masz, przyjdziesz tam, poplumkasz. Dostaniesz
gdzieś
pieniądze.
To słyszałam. No.
Także to są mega hektogodziny niezapłaconych dźwięków. Trudno to opowiedzieć właśnie tak przeciętnej osobie, że dlaczego my żądamy na przykład tyle pieniędzy za koncert. No, przecież co to jest? Przyjdziesz, sobie pograsz. Brak świadomości tego, ile pracy trzeba włożyć w przygotowanie chociażby pojedynczego utworu, koncertu. Bardzo dużo.
A ty lubisz dużo ćwiczyć? Jesteś z tych maniaków, którzy się zamykają w ćwiczeniówce?
Nie lubię ćwiczyć. Nie lubię ćwiczyć, bo ćwiczenie to jest kolejna rzecz, którą staram się przekazać studentom, żeby znaleźć radość w ćwiczeniu, trzeba tak samo wejść na tą drogę odkrywania.
Tak jest.
Tego, żeby to ćwiczenie było czymś przyjemnym, żeby stworzyć sobie taką aurę.
No i żeby też pokazywało postępy, które
oczywiście,
możemy zrobić.
Oczywiście,
tak?
Oczywiście, żeby wyjść z tej strefy komfortu, żeby ćwiczyć cały czas to samo, wyjść zadowolony, bo spędziłem z instrumentem 4 godziny. Tylko co z tego? No nic z tego.
Ani instrument zadowolony?
Ani instrument, ani muzyk. No i staram sobie taki rygor wprowadzić tych 3 godzin dziennie obowiązkowych. Bo inaczej... Bez wprawy mięśniowej niestety nie jesteśmy w stanie niczego zrobić.
A ćwiczysz w domu?
Staram się jak najmniej.
Sąsiedzi?
Tak, tak.
Domownicy?
No wszyscy, to jest uciążliwe, no jakby tak 3 godziny komuś dudlać niskimi dźwiękami nad głową. Zresztą miałem niestety z wczesnych lat, kiedy ćwiczyłem bardzo intensywnie i to było dużo więcej niż 3 godziny, bo to było prawie 8-10 godzin we wczesnym okresie. No i sąsiadka nie wytrzymała. No i...
Ale żyje.
Sąsiadka żyje, natomiast mieliśmy wizyty mundurowych dosyć częste.
A oni nie byli melomanami?
Nie byli melomanami, nawet przyszli z takim instrumentem do mierzenia decybeli. No samo to, że ten instrument nie jest głośny, nie zmienia faktu jego uciążliwości.
To prawda. No. A twoje dzieci to przejęły po tobie... Ty masz dwoje dzieci, prawda?
Nie, nie. Mam córkę Emilkę. Emilka studiuje w tej chwili psychologię w Poznaniu. Próbowała różnych dróg na instrumentach. Chciała się uczyć na gitarze, trochę grała na keyboardzie. Natomiast szczęśliwie zajmuje się swoimi sprawami.
Tak to jest, że muzycy nie chcą, żeby ich dzieci szły.
Czy nie chcą? Ja myślę, że właśnie chcą. Zazwyczaj dzieci po dzieciach przechodzą w tej drodze, no spójrz na Piotra Biskupskiego czy rodzinę Olszewskich. Ewidentnie jest to, no i wiele rodzin takich znam, gdzie dzieci po dzieciach zostają, czy profesor Kurzawa.
Prawda.
Także no, gdzieś to z domu się wynosi. Natomiast moja żona nie jest muzykiem, być może dlatego, nie.
Grzegorz Nadolny, tak sobie porozmawialiśmy.
O, to ja pogadałem znowu.
No, ja jestem od tego, żeby słuchać. I było mi bardzo miło.